Dzień dobry, moim gościem dzisiaj jest Radek Ruciński, konsultant, trener, coach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy sobie rozmawiać o tym, jak pandemia wpłynęła na nasze życie zawodowe, no bo to jest rewolucja. Wiele obszarów naszego życia się zmieni. Pracujemy zdalnie, coraz bardziej nam się to podoba albo nie podoba. Mamy nadzieję, że wirus minie, ale część zmian zostanie. W jaki sposób to wpłynie na organizację, na korporację?
W jaki sposób to wpłynie? No można najpierw pewną anegdotę, jak to w ogóle już wpływa. Mniej więcej rok temu, jakieś 2-3 miesiące przed rozpoczęciem w Polsce pandemii, epidemii, rozmawiałem z HR-em w jednej z dużych korporacji. Po tym, jak rozmawiałem z ich pracownikami, mówię, słuchajcie, połowa waszych ludzi to by chciała zdalnie pracować. Oni mówią, my wiemy, ale polskie prawo pracy nie pozwala na to. 3 miesiące później wszyscy byli na zdalnym. Prawo się nie zmieniło. Zmieniła się tylko i wyłącznie interpretacja prawa. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że to przede wszystkim moim zdaniem ta pandemia wpływa na mindset, na postrzeganie tego, w jaki sposób można pracować. Ona pokazuje też, jakie ograniczenia myślowe stosujemy w tym, jak się zarządza. Ale z drugiej strony ona też uwypukliła dużo takich złych rzeczy, które w firmach się działy do tej pory. Całe mikrozarządzanie, brak umiejętności delegowania, kontrolowanie takie na poziomie mikro poszczególnych zadań, brak zaufania. To jest ogromna bolączka w polskich firmach i też w wielu korporacjach międzynarodowych, które w Polsce pracują. Także myślę, że te zmiany się zaznaczą. No już w tej chwili wiadomo, że nawet jeżeli pandemia się cofnie, tak? Wszyscy na to liczą, ja też na to liczę. Natomiast już w tej chwili wiadomo, że ten model, tak zwany model hybrydowy pracy z nami zostanie. Wszyscy się przyzwyczaili, zobaczyli, że tak naprawdę to działa, to jest bardziej efektywne. No jeżeli pracownik dziennie przeznaczał do tej pory 2 godziny na dojazdy w jedną, w drugą stronę, albo nawet 3 niektórzy, tak? A w tej chwili na ten dojazd musi przeznaczyć 30 sekund, tak? Musi się wstać i podnieść poduszkę.
Z kuchni do pokoju.
Tak, z kuchni do pokoju. To jest to znacząca oszczędność, to znacząco wpływa na pracę. To też wymaga tego, żeby rzeczywiście wypracować pewne systemy, które w niektórych branżach w ogóle od dawna funkcjonują. Branża startupów, IT pracuje zdalnie od wielu, wielu lat. Ma do tego narzędzia. To są ludzie, którzy czasami się spotykają, a czasami nie potrzebują w ogóle się spotykać. Więc dużo z tych rzeczy po prostu jest w tej chwili wykorzystywanych.
No tak, mówisz o tym, że oszczędzamy 2 godziny, ale też z drugiej strony dla niektórych osób, które mają trudności w koncentracji, bądź łatwo się rozpraszają, bądź nie mają takich warunków okołożyciowych, żeby zapewnić sobie takie miejsce pracy, dla nich tak naprawdę ta oszczędność jest wtedy, kiedy mają tą przestrzeń zorganizowaną w ramach swojej pracy, a nie w domu, bo tam tracą mnóstwo czasu na ogarnięcie właśnie tych wszystkich rozpraszających ich bodźców. Myślę, że duże znaczenie będą miały też różnice indywidualne, zarówno po stronie pracowników, tak, jak i po stronie liderów, którzy również będą musieli się do tego dostosować. Kto sobie lepiej poradzi w tej sytuacji?
Kto sobie lepiej poradzi? Myślę sobie tak. Po pierwsze, jak spojrzymy na to, jak sobie podzielimy ludzi na pewne grupy, tak, to na pewno o wiele lepiej sobie poradzą osoby, które są od wewnątrz sterowne, niż które są od zewnątrz sterowne. Czyli te, które po prostu mają swoje własne cele, wiedzą czego chcą, wiedzą jak się zorganizować, tym będzie łatwiej.
Nie są sterowani cały czas z zewnątrz.
Tak. Natomiast te osoby, które rzeczywiście potrzebowały do tej pory przychodzić do pracy, do szefa, żeby ktoś im zorganizował dzień pracy, no to mają pewne wyzwanie. I oczywiście na to są pewne remedia. Znaczy, tego można się nauczyć, to można w sobie pozmieniać. Tego są różnego rodzaju zajęcia, kursy, medytacje.
Narzędzia.
Całe mnóstwo, cała plejada różnych rzeczy. Więc to z jednej strony. Z drugiej strony, patrząc na przykład na taki model diskowy, jungowski, Na pewno łatwiej będą mieli ludzie, którzy mają taką inklinację introwertyczną niż ekstrawertyczną. Czyli osoby, którym się i tak dobrze pracowało samodzielnie, no to im się nadal dobrze pracuje samodzielnie. Natomiast osoby, które potrzebują gdzieś ludzi do tego, żeby odbijać pomysły, żeby po prostu jakiś ferment się dział, żeby była jakaś komunikacja, interakcja, no to rzeczywiście te osoby mogą cierpieć w zamknięciu. Czy jest na to rada? Te pomysły pączkują. Tak? Znaczy jedno, co się wydawało, że będzie świetne, to oczywiście różnego rodzaju zoomy. Wszelkiego rodzaju wirtualne konferencje jakoś tutaj się sprawdzają. Niektórzy już przechodzą do tego, że urządzają wirtualne kawy. Wczoraj się spotkałem z tym, że jedna firma robi już wirtualne wina wieczorem, po prostu wyjścia z pracownikami. Znaczy to nie firma, to była inicjatywa lidera z jednej organizacji. Natomiast wszyscy tęsknią do kuchni. Wszyscy tęsknią do tych takich drobnych interakcji, które rzeczywiście pomagają w innowacyjności, pomagają w tym, że nowe pomysły się rodzą, takim zupełnie niezaplanowanym ścieraniu się pomysłów. Jakoś sobie z tym poradzimy. Jak? Zobaczymy. Na razie jest jak jest.
No właśnie, bo wiele rzeczy można zastąpić, ale trudno jest przekazać wirtualnie energię. I chyba to jest to właśnie, ta energia, którą się przekazuje poprzez gesty, poprzez sposób mówienia, nie wiem, dotykania się wzajemnie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest coś, co gdzieś tam zgubimy w tym wszystkim i co napędza w dużej mierze zarówno zespoły, jak i jednostki do działania.
No, gubimy, nie gubimy. Ja jestem jednak z tych, którzy patrzą na wszelkiego rodzaju zmiany jako na, z jednej strony oczywiście straty, ale z drugiej strony też pewne zyski, pewne szanse przynajmniej. Bo spójrzmy na przykład na to, że owszem, interakcja pomiędzy ludźmi jest istotna, ta wymiana energii jest istotna, natomiast z drugiej strony nowoczesne narzędzia komunikacyjne, czytaj, konferencje też pozwalają na to, żeby taką energię przekazywać. Oczywiście w takich warunkach trzeba dużo bardziej zwracać uwagę, no tak jak przy rozmowie przez telefon, na intonację, na to, żeby mówić trochę wolniej, na to, żeby mówić wyraźniej. Ćwiczenia aparatu mowy są dosyć istotne. Mam nadzieję, że to wpłynie też w ogóle na taką świadomość komunikacji. Na to, że jak ja siedzę sobie w tym Zoomie, tak, że tylko widać moją twarz, to też widać każdy element mimiczny i ludzie z tego coś czytają. Jak chcę zagestykulować, to muszę się oddalić, żeby pokazać ten trochę szerszy plan. Ja widzę, że znowu tutaj edukacja postępuje, jest coraz lepsza. Natomiast rzeczywiście przez internet się nie dotkniemy. Tak? Nawet nie da się stuknąć kieliszkami przez ten internet. Natomiast co jest ciekawe, to na przykład interakcja warsztatowa, jeszcze parę dobrych miesięcy temu nie wyobrażałem sobie, jak można prowadzić warsztat kreatywny, nie widząc się, nie dotykając. Są narzędzia, tak zwane wirtualne ściany, na których ludzie pracują, wieszają tak zwane post-itki, wypełniają flipcharty, malują, rysują i tak dalej. I co ciekawe, i to jest fantastyczne, zaraz po warsztatach można z tego zrobić download, przesłać podsumowanie klientowi, wszystko jest gotowe. Jest 3 razy mniej pracy niż spisywanie tych wszystkich kartelów. Także znowu są plusy dodatnie i plusy ujemne tej sytuacji.
Powiedziałeś, że jeśli chodzi o po stronie pracowników, na pewno prawdopodobnie lepiej sobie poradzą wewnątrz sterowni introwertycy, już w skrócie, w dużym skrócie. Czy to samo jest po stronie lidera? Czy wewnątrz sterowny, introwertyczny lider też sobie lepiej poradzi? Czy inne kompetencje musi wytworzyć, tudzież one jakby zagrają, jeśli już je ma?
I tu bym stawiał bardziej na empatię. Wiesz, bo to jest tak, że Nie podam w tej chwili badań, bo jakby nie prowadzę badań na taką skalę, żebym mógł powiedzieć, że to są badania, bo jest N równe albo większe niż 1000. Natomiast z takich studiów jakościowych, kiedy rozmawiam jeden na jeden z liderami, z pracownikami, to wychodzi, że rzeczywiście teraz sobie o wiele lepiej radzą liderzy, którzy w ogóle pytają. Którzy wykazują się taką chęcią zrozumienia sytuacji pracownika. Mhm. Nie? W Polsce mówimy o tym, że mamy taki mocny problem z takim mocno kontrolującym stylem zarządzania, takim trochę...
autorytarnym też.
Autorytarnym, folwarcznym, mhm. takim rozliczaniem co do minuty. Już się pojawiło, wiesz, to niesamowite, rozmawiam z liderami, oni mówią, słuchaj, a w jaki sposób, wiesz, jakie są teraz systemy tego, żeby pracownicy naprawdę odhaczali swój czas realnej pracy? Mówię, ale co, w sensie chcesz, żebym miał jakiś chipa? To może zaszczep po prostu, wiesz, pod skórę, jak się zbliża do komputera na metr, no to...
Znaczy, że tak.
Nie, to jest bez sensu, nie? Mhm. Właśnie teraz wychodzi coś takiego, że po pierwsze, jeżeli się interesujesz w ogóle tym, jak pracownik sobie radzi, to jest twoja inwestycja taka emocjonalna, empatyczna w drugą osobę i gwarantuję, że ona się zwraca. Mhm. Ona się zwraca w dwójnasób, bo jeżeli zadbasz o kogoś, to ten ktoś zadba też o ciebie. Mhm. Ten styl nakazowo taki rozdawniczy, który kiedyś funkcjonował, no w warunkach pracy zdalnej jest trudniejszy do wykonywania. Aczkolwiek znowu są instytucje, które próbują na przykład to, że pracownik musi cały czas mieć włączoną kamerkę, żeby szef cały czas mógł go w cudzysłowie podglądać, mhm. tak? Tak jak kiedyś mógł ze swojego gabinetu patrzeć na halę i widzieć, czy ktoś jest przy komputerze, czy nie. Ale znowu kontrolujemy pozory. Mhm. Bo to, że ktoś siedzi przy komputerze, to nie znaczy, że pracuje. Dokładnie. To, że ktoś stuka na klawiaturze, to nie znaczy, że myśli. Natomiast cała teraz to, co zostanie, myślę, mocno się potwierdzi, to, że jest mnóstwo wiedzy naukowej, psychologicznej o tym, co angażuje, co motywuje ludzi. I wiemy, że metoda kija i marchewki nie działa. Mhm. Tylko pandemia pokazała dobitnie, że nie działa. Mhm. Tak? Że już nie ma tych pozorów, tych wiesz, zasłon dymnych, które w korporacjach sobie ludzie stawiali. Ale w małych firmach też. Bo to nie dotyczy tylko korporacji, nie? Żeby było jasne. Małe firmy mają dokładnie te same problemy, tylko czasami w mniejszej skali.
Jak powiedziałaś o empatii w kontekście lidera, to pomyślałam o tym, że to jest zgodne z takimi badaniami, które teraz się pojawiają coraz częściej, że w pandemii lepiej radzą sobie kobiety w roli lidera i że te korporacje, czy w ogóle przedsiębiorstwa, które są zarządzane przez kobiety, lepiej funkcjonują. Może rzeczywiście ten czynnik empatii, który przypisuje się jednak bardziej kobietom, no ma takie ogromne znaczenie. Kobiety będą sobie lepiej radzić? Tak.
Chciałbym. Nie, naprawdę. To, wiesz co, jak patrzę na ewolucję, tak w ogóle jak my się znaleźliśmy w takiej sytuacji, że się znaleźliśmy, to gdybym miał skrócić tak, do jednej linii, to mężczyźni zyskali przewagę tylko i wyłącznie dzięki sile fizycznej. Kropka. Mhm. Tak? Mhm. Dzięki temu, że też mieli mniejsze skrupuły do używania tej siły fizycznej, mają przewagę w ogóle, tak? Mhm. Mężczyźni mają lepsze kompetencje na przykład skupiania się na zadaniu, często w takiej wytrwałości, w podążaniu i tak dalej, ale też wytrwałości w robieniu często takich nudnych zajęć typu orka. Tam nie ma żadnego wyzwania. Natomiast kobiety mają o wiele lepsze zdolności tak zwanego multitaskingu, czyli ogarniania kilku rzeczy naraz. Mhm. No bo znowu ich mózgi wykształciły taką kompetencję. Też kompetencje komunikacji, wczuwania się w inną osobę. Właśnie w ogóle pytania, jak się masz, jak się czujesz. Mężczyzna jak nie krwawi, to nie krwawi. Nie? W sensie wszystko jest okej, dopóki tak? jest ręka. No to nad czym się użalać. Także myślę sobie, że rzeczywiście jest taka inklinacja do tego, żeby kobiety sobie lepiej radziły. Natomiast na ile to się przełoży? Wiesz co, to nie jest tylko i wyłącznie psychologia. To są też struktury, to są wszystko, to jest hierarchia w organizacjach. To jest jeszcze mnóstwo kulturowych wzorców, które mówią, wiesz, mężczyźni są lepsi, nie? Wczoraj de facto rozmawiałem z liderką z jednej instytucji finansowych, która tam odpowiada za w ogóle obszar innowacji. Jest, no, niesamowicie tam kręci tym kółkiem, ale ona mówi, wiesz, ja wchodzę na salę, jest 11 osób, ja jestem jedna jedyna. Z 10 facetów kontra ja. I dopóki ja nie mam przed swoim nazwiskiem poważnego tytułu, to mnie nikt nie słucha. Dlaczego? W skrócie, bo tak.
Wspomniałeś o tej empatii, o tym takiej zwykłej trosce, zwykłej, niezwykłej trosce o pracownika po takich podstawowych pytaniach, jak się czuje, co o niego słychać. Czy myślisz, że jakby zmieni się też podejście liderów do jakby zaopiekowania tego obszaru zdrowia psychicznego swoich pracowników? No bo też badania pokazują, że mimo tego, że być może ta zdalna praca jest dla nas korzystniejsza, może ona pozostanie i tak dalej, i tak dalej, to jednak my nie czujemy się dzisiaj za dobrze. Wiele osób wzrasta bardzo poziom wypalenia zawodowego, który rzutuje też na postrzeganie firmy, na postrzeganie własnej pracy, postrzeganie nawet lidera. Wzrasta poziom zaburzeń psychicznych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, czy w kontekście tego wszystkiego, twoim zdaniem, liderzy będą musieli również zaopiekować się tym obszarem w kontekście swoich pracowników?
Mam nadzieję, że będą musieli. Tak? Znaczy, bo dlaczego mówię mam nadzieję, że będą musieli? Bo inaczej to się nie stanie. To jest niesamowite, nie? To jest niesamowite, że na przykład jak ktoś ma rasowego psa, to lata z tym psem do weterynarza po prostu, jak tylko coś temu się pieskowi stanie. A lider, który ma rasowego pracownika, nie dba o to wcale. Jakby mówi, okej, to on o siebie zadba, tak? Są wymuszone badania okresowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że w Polsce mamy na przykład ogromną rzeszę pracowników nieetatowych, którzy takich badań po prostu nie mają, w związku z czym trochę się nikt nimi nie interesuje, oni sami sobą też nie, bo są w ciągłym pędzie i tak dalej. Więc to nie tylko zdrowie psychiczne, ale też zdrowie fizyczne. A wiadomo, no jeżeli mamy obniżone samopoczucie, to mamy też obniżoną wydajność, zwykły po prostu performance. To, że mamy tutaj szklanki z wodą, znowu są badania, które pokazują, że my dziennie powinniśmy takiej wody pić 2 do 2,5 litra. W sensie na taką osobę jak ja, 86 kilo żywej wagi. Ty trochę mniej. Wody. natomiast i co z tego? I co z tego, skoro jak powiesz człowiekowi, słuchaj, musisz wypić 2,5 litra, to o Jezu, jak dużo. Ale dopiero jak mu się powie, no dobra, ale wiesz, że jak ci spadnie poziom nawodnienia tam poniżej 95%, to funkcjonowanie twojego mózgu obniża się o jakieś 20-25%. To jest już jakiś punkt, no dobrze, to może będę więcej pił, tak? Ale kawy. No kawa nie, bo z kolei... Jak do tego dojdzie rzeczywiście taka świadomość tego, co wpływa na produktywność, to za tym pójdzie zmiana. Ale do tego znowu, do tego potrzebne są moim zdaniem fajne na przykład twarde badania, fajnie przedstawione, wiesz, bo znowu mam wrażenie, że menedżerowie, wiesz, biznes trochę nie docenia tej miękkiej strony. Tak? Biznes jest twardy, mówi, to musi, wiesz, jak masz twarde dowody, to musi działać. No więc trzeba na twardo pokazać, że to nie jest tylko, wiesz, maszyneria, ale też smar, który jest między tym.
A myślisz, że w przyszłości firmy będą musiały zapewnić pracownikom taką opiekę psychologiczną? No bo już jakby, wiesz, z tych benefitów takich firmowych pracownicy mają opiekę medyczną, mówimy o tych etatowych, czasem też nieetatowi również. Mają, nie wiem, karnet na siłownię, na basen, czasem nawet do teatru, bilet miejski. Czy w tych, jakby w tym całym, w tej całej rzeszy tych benefitów powinno się znaleźć też wsparcie psychologiczne?
Wiele firm już to ma. Wiele firm już to ma, bo zauważają to. Natomiast to oczywiście są liderzy rynku, którzy gdzieś wyprzedzają swoim myśleniem w ogóle inne organizacje. Czy będą musiały? Jak to się znajdzie, wiesz, w kodeksie pracy, to będą musiały. No, bądźmy szczerzy.
A czy powinni?
Biznes kieruje się kalkulacją. Więc jeżeli będzie się to biznesowi opłacało, to wtedy to będzie. A to zależy w dużej mierze na przykład od konkurencji na rynku pracowników. Więc w tych grupach zawodowych, w których konkurencja o pracownika jest duża, opieka psychologiczna może być uznawana jako jeden z benefitów. Natomiast tam, gdzie jest, wiesz, nadpodaż pracownik, rynek jest w drugą stronę, tak? Jest duża podaż pracowników, mała podaż miejsc pracy, obowiązują zasady rynkowe.
A oprócz konkurencyjności, myślisz, patrząc z perspektywy właśnie, nie lubię tego słowa, ale wydajności pracownika, efektywności jego pracy, czy twoim zdaniem to jest dobry pomysł, żeby pracodawca zainwestował w to, żeby jakby w zdrowie psychiczne swoich pracowników?
Pomysł jest świetny. W ogóle rozszerzyłbym to o ogólny dobrostan, bo to, że ja sobie pójdę, wiesz, do skrócenia, to, że będę miał psychologa, do którego mogę sobie pójść.
Albo
to
połączyć jest, się online.
To jest jedno, czy połączyć się online. Mhm. To jest jedno, ale drugie to jest na przykład, czy ja będę miał przestrzeń na to. Mhm. Bo to, że pracodawca da mi taki benefit, to jeszcze nie znaczy, że mi da też przestrzeń na to, żeby to wykorzystywać. Ja myślę sobie, że jest dużo pracy do zrobienia w naszym kraju, na przykład w kwestii w ogóle odpoczynku. Mhm. Ja widzę mnóstwo takich patologii, że wiesz, ludzie siedzą bardzo długo i bardzo nieefektywnie. Mhm. Bo nie patrzą na przykład na to, że znowu patrząc z punktu widzenia efektywności pracy naszego mózgu, to tak 45 do 60 minut w jednym ciągu, a potem należy sobie zrobić przerwę, wstać, poruszać się trochę, spojrzeć gdzieś za okno, poddychać, zrobić coś innego. Nie, ludzie przerzucają się na następne zadanie, bo terminy gonią, tylko nie widzą, że na przykład wtedy wykonanie danego zadania następnego, bez tej przerwy, zajmie im półtorej godziny zamiast 45 minut. Więc jak wiesz, zbierzemy tego typu doświadczenie i zadbamy o to całościowo, włączając to nawet wiesz, odżywianie właśnie, co zjesz na śniadanie, co zjesz w międzyczasie.
Aktywność fizyczną.
Aktywność fizyczną, nawet w takim małym stopniu, typu wiesz, zrób 10 pajacyków i odświeżysz mózg, bo się natlenisz, w związku z czym to lepiej wszystko funkcjonuje. Endorfiny powodują, że lepiej myślisz. Mnóstwo tego, nie? Także ja mam nadzieję, że to będzie.
Nie? To czas na pajacyki chyba teraz.
No, ja bym zapajacykował.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.